Kononowicz taki trochę nieprzystępny, o ile Michalak wprowadzał ich do swego warsztatu i nawet chciał współpracować, o tyle Zenon taki bardziej skryty. Niemniej właśnie panu Kononowiczowi zawdzięczam to, że namówił mnie do przejęcia po nim pracowni w Kazimierzu, w domu pani Walczakowej, która obawiała się przydziału rodziny dużej z dziećmi z kwaterunku, wobec tego poszukiwała kogoś samotnego. I pan Kononowicz właśnie naciskał, żebym to ja przejął tę pracownię. To była nie pracownia, były dwa pokoje.
To są właśnie te pomieszczenia, w których mieszkał i tak pracował Kononowicz, tak, w Kazimierzu.
Tak.
Czy wyglądały podobnie jak dziś?
Trochę zmienione. Pianina tu nie było. Bardzo dużo płócien, dużo farb, rozmaitych papierów, gazet, obrazów, sztychów. No, był tu duży zamęt. Duży, proszę pani.
Jak to pracownia?
Jak to pracownia? Tu, proszę pani, stała duża umywalnia. Na tym sobie gotował. Gotowanie było naiwne. Kluseczki na mleku albo surowe mleko. To wszystko, wie pani, nieuporządkowane tu stało. Już to nie był nieład artystyczny, ale stuprocentowy bałagan. I robił wrażenie, że go to wszystko nic nie obchodzi. To, co się dzieje na zewnątrz. Łapał, jak coś mu wpadło, łapał te swoje płótna, czym prędzej uciekał. Nigdy nie wiedziało się, kiedy wyjdzie i kiedy przyjdzie. Nigdy, proszę pani. A jak już było jesień, wie pani, jak była jesień, wtedy brat miał takie pudło po konserwach i tam były węgielki. Brał sobie ode mnie z kuchni rozżarzone. To taką miał rączkę z drutu i leciał, żeby grzać palce, bo zimno było.
Tak.
I przycupnął tam gdzieś, ale nigdy, panie Zenonie, dokąd pan idzie? Pejzaż, pani Sofio. Już nic.
Kiedyś malował na rynku we wnęce i ja próbowałam zajrzeć. I chociaż unikam zawsze tego, ale próbowałam zajrzeć, on przykrył, żeby nie pokazywać. Ja zrozumiałam, że przecież wielu malarzy nie chce pokazywać rzeczy niezakończonej, a w ogóle również uważa, że inni malarze są wrażliwi i nawet podświadomie mogą korzystać, w sensie nawet jakimś plagiatowym. No ja też się z tym ciągle stykam. Zdarzyło mi się parę lat temu, że pewien architekt prosił, żebym się odsunął, bo chciał zrobić zdjęcie, slajd. Po czym za miesiąc ten sam obraz, tylko nie z moim podpisem, sprzedawany był w Desie w Warszawie. Także te prawa autorskie, prawa plagiatu czasem aż tak są posunięte daleko jak ten przykład. Ale to było znacznie później niż ten. Ja dlatego staram się nigdy nie zaglądać za plecy malarzowi, bo jako malarz jestem również wrażliwy i mimo woli ulega się tym wpływom, a człowiek chce zachować jakąś swoją odrębność, swoją niezależność. Również w ostatnim czasie miał za dużo ram, a był zachwycony moimi gruntami, ponieważ ja pisałem w czasie studiów skrypt technologii malarskiej i grunty dość dobre robiłem. W związku z tym pan Kononowicz chciał ode mnie kilka płócien od czasu zagruntowanych. Początkowo mu tak odstępowałem, ale później miał dużo ram i większą ilość płócien, nie pamiętam czy 15 czy 20 zagruntowanych blade ramów odstąpiłem. I to są płótna, pierwsze płótna pana Kononowicza. Z tyłu płótno suche, nieprzesączone. Nie jest to takie, jest to bardziej trwałe po prostu. To będą te obrazy pana Kononowicza na takich płótnach, na których część obrazu nie przechodzi na drugą stronę pod obraz.
Tak.
Bo większość, pan Zenon dość często malował obraz na obrazie, zmieniał, szukał, poszukiwał.
W 78 roku pisał Ireneusz Kamiński. Kononowicz, Filipiak, Nadulski, Ziółkowski. Są to życiorysy profilowane nie tylko przez wartościowe dokonania poszczególnych indywidualności, lecz także przez wyjątkowe, niepowtarzalne zagęszczenie tła historycznego złożonego z faktów decydujących o kierunkach rozwojowych sztuki współczesnej. Kononowicz urodził się w 1904 roku, Filipiak 4 lata później, Nadulski na początku I wojny światowej, Ziółkowski, który tylko w młodości czynnie zajmował się twórczością, przyszedł na świat jeszcze wcześniej, bo w 1893 roku w Lublinie. Wszyscy zatem byli albo uczestnikami, albo choćby świadkami tych ważnych wydarzeń, jakie od czasów kubizmu, futuryzmu, nadrealizmu i abstrakcji geometrycznej wstrząsały paradygmatem sztuki, poszerzały jej granice, mieszały w definicjach i klasyfikacjach historyków. Prawda, Kononowicz i Filipiak, a później Nadulski właściwie zawsze uprawiali malarstwo mniej lub bardziej związane z polskim koloryzmem, ale głównie po roku 1956 czynili to w atmosferze nieustannego zagrożenia, powodowanego przez nowe idee artystyczne, lansowane na naszym gruncie przez ludzi młodych, agresywnych, pozbawionych tolerancji, co ostatecznie zrozumiałe, jeśli zgodzimy się, że malarstwo to nie jest pokrywanie powierzchni płócien farbami, lecz budowanie indywidualnej wizji świata. W latach realizmu socjalistycznego, lecz przede wszystkim w niemowlęcym okresie restytucji w Polsce tzw. sztuki nowoczesnej, rok 56, koloryzm został raz na zawsze, zdawało się, pogrzebany przez rzeczników nowych tendencji, którzy mieli do swojej dyspozycji galerie i prasę, a więc najważniejsze instrumenty preferowania wartości i kształtowania opinii. Filipiak i Kononowicz, wiem dobrze, jak często ci dwaj malarze przechodzili kryzys świadomości, borykali się ze zwątpieniem. I jak cieszyli się, kiedy ich chwalono, pierwszego za kubizujące martwe natury i pejzaże kazimierskie, drugiego za niemal abstrakcyjne pejzaże zimowe, pokazane m.in. na wystawie w Zachęcie w 1960 roku. Ale te koncesje na rzecz śpiewów churalnych w polskiej plastyce owych lat okazywały się chwilowe i obaj wracali do płócien świetlistych, budowanych intuicyjnie kolorem i nie tracących semantycznego związku z dookolną rzeczywistością.
Jak tutaj pozostał w pamięci kazimierskich ludzi? Czy właśnie tylko jako ten bosy w osobliwym stroju i o nieco osobliwym zachowaniu?
Nie, chyba nie. Jeśli sobie na przykład odcisk mu zbytnio wystawał i wyciął w bucie dziurkę, żeby ten odcisk miał luz, żeby nie uwierał go w nowym zresztą pantoflu, a dla dekoracji obmalował to jeszcze jakąś tam trochę farbą, żeby zaakcentować ten wychodzący guz kostny. To nie jest przecież to aż takie dziwne, no przecież to jest pomysłowe, żeby przecież nie bolała noga, jakoś trzeba chodzić. Ale dla takich ludzi przeciętnych to już może być dziwne. Pójście z piecem żarzącym się i malowanie w zimę na śniegu, to przecież dla normalnych ludzi też jest dziwne. Albo przy nocnym temacie zakładanie jakiejś lampki czy coś na głowę u innego malarza, prawda, przy malowaniu nocnego motywu, żeby płótno oświetlić. Coś mi się wydaje, że pan Kononowicz też jakąś taką próbę miał.
W pewnym momencie zjawiła się była żona. Pani specjalnie nie robiła dobrego wrażenia. Przede wszystkim sposób bycia jej w stosunku do tego bądź co bądź wielkiego artysty był dość prymitywny. Robiła mu jakieś sceny, jakieś awantury, aż mi było nieraz przykro. Przychodził do mnie i pani Zofio, przepraszam panią bardzo za to. Przecież ja jestem rozwiedziony, bo dawno był rozwiedziony. I proszę pani, raz była zabawna historia. Jestem na ogrodzie z dzieckiem i przychodzi ta pani. Robi od razu minę ostro. Proszę pani, gdzie jest klucz od pokoju Zenka? Nie wiem, proszę pani, ja klucza nie mam. Pan Zenon jak wychodzi, zabiera klucz. No tak, ale przecież wiedział, że ja przyjdę. Już jest oburzona, podniecona. Mówię, proszę pani, ja nic nie wiem, niech pani zaczeka. Siadła na ławce. Mija pół godziny, przychodzi pan Zenon. I słyszę tę awanturę. Co ty sobie wyobrażasz? Czy ja jestem twoją służącą? Drzwi zamykasz, ja nie wchodzę. Ze spokojem. Proszę pani, ja nie chcę, żeby pani była u mnie ani panią, ani służącą. Pomimo wszystko, jak ona zachorowała, opiekował się nią jeździł, sprowadzał lekarzy, bo ona była ciągle chora, nie wiem już, co jej tam było. Proszę pani, dobry człowiek.
Co pana zdaniem jest to osobne, kononowiczowskie, co jest tą jakby wyłączną własnością Bossego? Nie bardzo sama potrafię uchwycić najbardziej kononowiczowską rzecz.
Ja też nieraz zastanawiałam się, na czym to polega. Wydaje mi się, że jest to jak gdyby widoczne, długie studiowanie w klimacie nadmorskim. On malował przecież długo w Szczecinie, na wybrzeżu. I ta taka srebrzysta poświata jego kolorytu, taki srebrzysty okres, powiedziałbym trochę puentylistyczny, to ma swoje źródło właśnie w tych studiach plenerów nadmorskich. No czasem, jeśli chodzi o kwiaty, o martwe natury, występowała dbałość o powierzchnię obrazu, o kolor i kolor raczej delikatny, srebrzysty, nawet tonacja srebrzysta, a kolor w takich delikatnych, pastelowych zestawieniach, ale zawsze operowanie nie tyle tonacją, a jednak gamą. I to go wyróżniało spośród innych, którzy potrafią widzieć, realizować rzecz tylko w tonacjach.
Jego rzeczy musiały się podobać. Jego rzeczy bardzo dużo, zdaje się, miał mecenas Bielski. To pani wie, tak. Bardzo dużo, tak. Bo ile razy Bielscy byli, to tutaj przychodzili do niego, rozmawiali. Wiem, że pani Uta, żona mecenasa, przede wszystkim jego, ponad wszystkich malarzy ceniła. I powiedziała, że ma bardzo dużo jego płci. Proszę pani, on robił tak przepiękne kwiaty też. Widziała pani?
Tak. Znam tak, jego
prawda?
Kwiaty, tak, tak. Z tej pracowni lubelskiej.
Aha,
już.
Pracowni, tak, tak. Tak. Bardzo się cieszył z tej pracowni, że ją dostał w Lublinie. Bo on nie od razu miał tę pracownię. Dużo trudów było, zanim tą pracownię dostał. A stąd wyniósł się, bo chciał przestrzeni, wysokości, większego światła. Ja nie wiem, czy dobrze trafił, bo tam było piekielnie zimno. Jak pani mówię, że jak go spotykałam, panie Zenonie, jak się żyje, jak się pracuje, czy pan i co pan maluje, czy mam zobaczyć? Ja nie mam czasu malować. Co się stało, mówię panie Zenonie. Ja muszę palić, nosić węgiel i wynosić popiół. Dziś ja dość dużo malarzy znam, ale nie znam takiego malarza, jak był Zenon. Zenon nie miał nic, oprócz swojego malarstwa.